Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli komentarze do niedzielnych czytań. Kochani, zapraszam dzisiaj na fragment Ewangelii Świętego Marka, które dzisiaj w tą drugą niedzielę adwentową czytamy. Proszę, posłuchajcie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Kochani, skupmy się chwileczkę na tym fragmencie, albo raczej na pewnym obrazie, który wynika z tego fragmentu. Potem sobie go troszeczkę jeszcze rozwiniemy w oparciu o wcześniejsze czytania. Kochani, mamy dzisiaj, co oczywiste, bo zawsze w Adwencie o tym czytamy, zawsze o tym myślimy, kiedy przygotowujemy się na przyjście Pana Jezusa, natychmiast się pojawia Jan Chrzciciel z jego działalnością nad Jordanem. Kochani, Jan Chrzciciel przez wiele, wiele dni, trudno powiedzieć dokładnie ile, przygotowywał ludzi na nadejście Mesjasza. Robił to w bardzo charakterystyczny sposób. Oczywiście głosił to raz, bo wiemy, że mówił bardzo mocne, wzywające do nawrócenia, do porzucenia grzechów nauki, ale jednocześnie posługiwał się pewnym obrazem, pewnym znakiem. Wiecie, że tak ludzie się ustawiali oczywiście nad rzeką Jordan. Może ktoś z was kiedyś był w tym miejscu nad Jordanem w Ziemi Świętej, gdzie Jan to robił. Bardzo piękne miejsce. Wielu ludzi tam do dzisiaj jakby przyjmuje chrzest, obmywa się w tej rzece, chociaż ona nie jest zbyt czysta, zbyt piękna. Miejmy nadzieję, że za czasów Jana Chrzciciela ona była, że tak powiem, dużo lepszą rzeką, dużo czystszą. Natomiast posługiwał się właśnie tym znakiem, czyli ludzi wchodzących do wody, Jan ich zanurzał, czyli jakby topił ich w tej wodzie, oni się z niej wynurzali i wtedy wyznawali swoje grzechy. Wiemy doskonale, że Pan Jezus był jedynym, który nie wyznał swoich grzechów, o tym mówi też Ewangelia, że kiedy go tylko Jan zanurzył, on natychmiast wyszedł z wody, czyli jakby to jest takie wskazanie, nie mówił o swoich grzechach, no bo po prostu ich nie miał. Zresztą, tu kochani, przepraszam, to jest tylko taka dygresja, ale tu jest tego w ogóle bardzo piękny znak. Kochani, to gdzie mówi Jan, że ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów, jest też znakiem właśnie tego, że Jezus nie ma grzechu. Nie wiem, czy wiecie dlaczego, zaraz o tym powiem szerzej. Jom Kippur, to jest takie święto żydowskie, święto oczyszczenia. Jednym ze zwyczajów Jom Kippur, to było święto, gdzie się wyznawało grzechy, gdzie się oczekiwało, że nawzajem ludzie sobie będą przebaczać, że Pan Bóg przebaczy grzech, gdzie się grzechy składało na tak symbolicznie na takiego kozła, którego wypędzano na pustynię. To jednym ze zwyczajów Jom Kippur było właśnie zakaz chodzenia w sandałach. Czyli człowiek grzeszny, jako znak swojej grzeszności, musiał chodzić jakby bez skórzanych sandałów. Nie wolno było używać skórzanych sandałów. Zobaczcie, Jezus jakby ma te sandały. Jan mówi, nie mogę ich ściągnąć z jego nogi, czyli w sensie nie mogę z niego zrobić grzesznika. Nic nie mogę zrobić, żeby mu przypisać jakiś grzech. To tylko tak na marginesie. Ale koniec, wracając do tego Jom Kippur, bo to jest w ogóle bardzo ważne dla tego obrazu. Koniec, dlaczego Jan się posługiwał właśnie tym symbolem zanurzania? Zauważcie, on oczywiście potem przeszedł również na chrześcijaństwo. My, kiedy chrzcimy, robimy de facto to samo. Może wiecie o tym, że na początku chrześcijaństwa chrzest dokonywał się tak naprawdę w taki sam sposób. W kościołach były takie sadzawki, gdzie schodziło się po stopniach. Zazwyczaj to było 7 stopni w dół, czyli 7 grzechów głównych. Po tych grzechach się schodziło do sadzawki w kościele. Tam było zanurzenie trzykrotne jakby w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i wychodziło się potem znowu po kolejnych stopniach, czyli po darach Ducha Świętego, jako taki człowiek odnowiony, wyposażony w Ducha Świętego. Czyli ten gest Jana Chrzciciela my żeśmy przejęli jako chrześcijanie, ale kochani, Jan Chrzciciel wziął go właśnie z tradycji święta Jom Kippur, która była dla niego, dla Żyda, bardzo jasną tradycją. O co chodziło? Kochani, jednym ze zwyczajów Jom Kippur, czyli tego właśnie święta oczyszczenia, było to, że mężczyźni przed tym świętem, przygotowując się do tego święta, odbywali taką specjalną rytualną kąpiel, to się nazywało kąpiel w mykwie. I takie miejsca jeszcze są do dzisiaj w Polsce, w niektórych miejscach. Oczywiście u Żydów ciągle funkcjonują. To są takie łaźnie, baseny, czasem to wygląda jak taka łaźnia po prostu turecka. Czyli właśnie takie miejsca, gdzie można się było w całości zanurzyć w wodzie. I mężczyźni wchodzili do tej mykwy przed świętem Jom Kippur, żeby ze swojego ciała zmyć brud tak symbolicznie, żeby pokazywać zmywanie grzechów. I oni tak sobie, medytując wczoraj tę Ewangelię, pomyślałem, kurczę, jakie to jest mądre. Jakby, jak bardzo nam brakuje takiego myślenia. Kiedy już mówię, o co mi chodzi. Kiedy zauważcie, że w chrześcijaństwie nawrócenie, czyli odwracanie się od zła, odwracanie się od grzechów, no jest jedną z najbardziej podstawowych w ogóle rzeczy, w sensie nie mówię, że łatwo to zrobić, no ale to jest w ogóle taka kwintesencja, znaczy może nie mówię, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz w chrześcijaństwie, bo najważniejsze to jest Pan Jezus i Jego zmartwychwstanie. No ale z naszej strony, w naszym nawracaniu się, no to porzucanie grzechów, no jest w ogóle kluczowe, nie? I tak sobie myślę, że bardzo zgubiliśmy taki, nie chcę powiedzieć pierwotny, bo to nie chodzi mi oczywiście o chronologię, tylko taki esencjonalny, taki istotowy jakby rys tego, o co w ogóle chodzi w grzechu. Koniec, zobaczcie, większość z nas, kiedy myśli o grzechach, to myślimy bardzo prosto, że jest jakieś prawo. Oczywiście wiemy, że ono jest dobre, wiemy, że ono pochodzi od Pana Boga po to, żeby nas strzec. To nie jest oczywiście zrobione złośliwie, tylko jednak zawsze myślimy, taka jest nasza kultura rzymsko-grecka, z której się wywodzimy, chrześcijaństwo ją bardzo przejęło. Jakby myślimy prawnie, myślimy o pewnym jakby kodeksie moralnym, jak to mówimy, którego należy przestrzegać. Jak go nie przestrzegasz, pójdziesz do piekła. Jak go przestrzegasz, to wtedy zasługujesz na niebo. Jakby przyznam szczerze, że to jest coś, co po pierwsze w ogóle we współczesnym świecie traci już zupełnie na znaczeniu. Kochani, jak się ludziom dzisiaj mówi o grzechu, mówi im się o przekraczaniu prawa Bożego, kochani, nie oszukujmy się. 80% świata nie ma bladego pojęcia, o czym my mówimy. Kiedy mówimy o przekraczaniu prawa Bożego, bo to jest... To się wyświechtało, to nawet, że tak powiem, straciło w ogóle kulturowe, jakiekolwiek ideowe znaczenie. Kochani, ten obraz obmywania się w wodzie, obmywania się z brudu, to jest 1000 razy lepszy obraz. I w ogóle też dzięki niemu zrozumiemy tak naprawdę, o co chodzi w grzechu i w jego porzucaniu. Kochani, pomyślcie takim prostym przykładem, takim prostym symbolem. Ja nie wiem, no jestem bardzo prosty, ja potrzebuję prostych wytłumaczeń. Nie wiem, czy wam się zdarzyło kiedyś przez długi czas się nie myć. Oczywiście, kochani, żyjemy w takiej kulturze, która bardzo nam to już ułatwia, nie? Większość z nas ma łazienki, bieżącą wodę. Wiem, że oczywiście są ludzie, którzy mają z tym trudności. Ale jednak w większości żyjemy w takich warunkach, że tak powiem, mycie nie jest jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem, nie? Kochani, ja pamiętam, jak szedłem w tej pielgrzymce do Jerozolimy, nie? No to oczywiście, że często były takie miejsca, gdzie zatrzymywałem się tam, nie wiem, na różnych tam domach, plebaniach, meczetach i tak dalej, bo spałem po różnych miejscach, no to oczywiście wszędzie tam zazwyczaj mi udostępniano jakąś łazienkę, to jasne. Ale miałem kilkukrotnie takie jakby ciągi, dzień, dwa, trzy, cztery, gdzie nie bardzo miałem się jak umyć, a nawet jeżeli tak bardzo szczątkowo, bo nie wiem, w jakiejś tam na przykład łazience na stacji benzynowej, gdzie wiadomo, że się czasem do końca nie mogę rozebrać, bo jak była tak zamykana jeszcze, to okej. Ale czasem one nie są takie, są takie, że jakby tylko kabiny są zamykane, nie? A jakby umywalki są otwarte. Więc nie możesz się rozebrać do naga, nie możesz się umyć w miejscach intymnych i tak dalej. Kochani, jeżeli doświadczyliście kiedyś kilkudniowego brudu, to myślę, że wiecie, o co chodzi. Kochani, nie chodzi mi tylko o dyskomfort, nie chodzi mi tylko o to, że czujesz się źle, bo to w ogóle bardzo się czuję, nie wiem, ja się czuję bardzo źle, kiedy jestem brudny, nie? Ale uwaga, to też sprawia cierpienie, w sensie im dłużej, tym bardziej twoje ciało cierpi, bo jeżeli jesteś nieumyty, no to często oczywiście zacierają się różne miejsca, mało tego, brud tam wchodzący rani, bo to są różnego rodzaju pyłki, ziarenka piasku i tak dalej, to po prostu rani. Nie wiem, no nie myjcie nóg przez kilka dni i chodźcie, że tak powiem jeszcze, pamiętajcie, że oni żyją w takim czasie, w sensie takim miejscu na świecie, gdzie jest mnóstwo pyłu, pustyni, wszystko ci wchodzi w każdy zakamarek ciała, ten piasek i tak dalej. Jak się długo nie myjesz, no to zacierają ci się różne miejsca. Oczywiście możemy też powiedzieć, że się odparniają po dłuższym czasie, ale to de facto nieprawda, koniec. Jeśli długo nie będziecie myli, to będziecie mieli całe ciało poranione. Będziecie mieli różne miejsca, które będą bardzo bolesne, będą zatarte, będą, no właśnie chociażby, kochani, no pielgrzymka. Człowiek nieprzyzwyczajony do długiego poruszania się. Ja zazwyczaj jak idę na pielgrzymkę, to przez pierwsze 2-3 dni od razu mi się coś zaciera. Czyli gdzieś mam jakieś właśnie takie podrażnione kawałki ciała, nie? A teraz, kochani, pomyślcie, że nie myjecie się tydzień, 2, 3, 4 miesiąc, uwaga, rok, 2 lata, kochani. Można w ogóle od brudu umrzeć. Moglibyście stracić wzrok, nie myjąc się. Moglibyście stracić słuch. Mogłyby wam się zrobić takie rany, które, takie zatarcia, takie przetarcia do krwi, które potem jeszcze zabrudzone różnego rodzaju brudem by zaczęły jątrzyć. Można by się jakiegoś zakażenia nabawić, jeżeli się, na przykład, nie wiem, przez rok nie myjesz. Kochani, myślę, że dla nas to jest takie dosyć abstrakcyjne, bo nikt z nas tak długo nie żyje w brudzie, nie? Ale kochani, można od brudu umrzeć. I teraz zobaczcie. Potraktujcie brud jako symbol grzechu. Czyli kiedy grzeszysz, to się brudzisz. Często tak też mówimy, nie, że jestem brudny od grzechów. Nie? To weszło w ogóle w taką symbolikę. Ale pomyślmy o tym dosłownie, nie, że grzech to jest brud. Czyli coś, co ci po prostu zanieczyszcza ciało, zanieczyszcza kawałki twojego ciała. Dzień, dwa, trzy może być dyskomfort, ale da się z tym żyć. Nie? Ale uwaga, tydzień, dwa, trzy, miesiąc, pół roku, rok, a niektórzy na przykład, nie wiem, 40 lat? Kochani, uwaga, od brudu można umrzeć. Od tego brudu grzechowego można umrzeć. Kochani, ja bym bardzo chciał, żebyśmy my przestali myśleć o grzechu w tych takich kategoriach moralnych. I uwaga, to nie jest żadne wezwanie, bo wiem, że zaraz będzie oczywiście ten mówi, że nie ma grzechu. Nie mówi. Tylko właśnie próbuję ci powiedzieć, że grzech to jest coś, co może cię zabić, ale nie w tym kluczu, że jest jakieś prawo i w związku z tym prawem zginiesz, bo to prawo ci nakłada karę śmierci za to, że się zabrudziłeś. Nie. Tylko konsekwencją twojego brudu niemytego bardzo długo będzie coraz większe cierpienie, coraz większy ból, będziesz tracić poszczególne części ciała, one ci mogą zgnić, one mogą sprawić, że reszta twojego ciała znie, mało tego, mogą w końcu sprawić, że umrzesz. Kochani, te obrazy, którymi się posługiwał Stary Testament, może one nie były, nie wiem, teologicznie bardzo głębokie, ale one były jasne. Musisz się myć. Jak się nie będziesz mył, to umrzesz z brudu. To brud cię po prostu doprowadzi krok po kroku, właśnie nie w jeden dzień. To jest ciekawe, nie? Że to nie jest tak, że w jeden dzień od brudu umrzesz. Nie, kochani, nikt od brudu w jeden dzień nie umarł. I tak samo jest z grzechem, jak go popełnisz po prostu tam, jeden dzień, dwa, to ci nawet może być okej, możesz sobie powiedzieć, nic się nie stało. Ale jeżeli będziesz żył w tym brudzie bardzo długo, to ten brud cię zniszczy. Kochani, my mamy do wykonania w Adwencie pracę nawrócenia, pracę wychodzenia z grzechów. Zgadzam się z tym. Jak dzisiaj poczytacie Izajasza, to do czego się odnosi dzisiaj Ewangelia, gdzie mówi, nie tak jak powiedział prorok Izajasz, mamy dzisiaj w pierwszym czytaniu właśnie ten fragment z Izajasza. Izajasz tam, kiedy mówi o tym przygotowywaniu się na przyjście Pana, mówi o takiej po prostu mega ogromnej wizji przebudowy ziemi. Mówi o tych górach, które się muszą obniżyć, o dolinach, które muszą wejść do góry. Kochani, pomyśl sobie, to jest jak budowanie autostrady, albo budowanie jakiegoś, nie wiem, takiego jakiegoś miejsca po prostu w górzystym terenie. Na przykład droga jest chyba dobrym obrazem, bo czasem bardzo, bardzo często, żeby drogę wybudować, trzeba radykalnie zmienić krajobraz, nie? Zobaczcie, Izajasz nie mówi właśnie, i tym samym razem posługuje się Ewangelia, nie mówi, wystarczy trochę tam dopieścić twoje życie i będzie okej. Nie, mówi, musisz zrobić gruntowne przebudowanie całej w ogóle powierzchni twojego życia. Ale uwaga, ono nie polega na tym, że jest jakaś norma moralna, a ty po prostu się zepniesz i spełnisz tę normę moralną. Nie wiem, kochani, oczywiście może kogoś z was to motywuje i w porządku, ale mnie to w ogóle nie motywuje. Ja w ogóle nie widzę takiego, nie czuję też takiego wewnętrznego przynaglenia, o, muszę do tej normy moralnej doskoczyć. Ale jak sobie pomyślę o brudzie, ja znam takie dni wtedy w tej pielgrzymce, kiedy kilka dni się nie myłem. Boże, jak ja cierpiałem. I oczywiście rzeczywistość duchowa, ona może nie jest aż tak widoczna jak ta cielesna, nie? W tej cielesnej od razu to odczuwasz. Ale kochani, kiedy się miesiącami, latami, tygodniami nie spowiadasz, czyli kiedy nie oddajesz Panu Bogu, nie obmywasz się, brud cię zabije. I Bóg nie dlatego mówi, przestrzegajcie tych praw, bo inaczej pójdziecie do piekła. Nie, nie mówi tego tak. Mówi, nie żyj w brudzie, bo umrzesz od brudu. A ja cię strasznie kocham i nie chcę, żebyś cierpiał. Kochani, dla mnie ten klucz właśnie, że Bóg nas przed grzechem ostrzega, bo jest zatroskany o nasze cierpienie, a nie ten taki kontekst, wiecie, moralno-normowy. To jest w ogóle jedyny kontekst, który mnie porusza, który mnie pociąga do zmiany. Kochani, pomyślcie dzisiaj o swoim brudzie. Jestem przekonany, że trzeba się umyć przed świętami. Może ktoś się dawno nie mył. Może chodzisz w brudzie, smrodzie i to też inni widzą, nie? Kochani, nie oszukujmy się, brud też widać na zewnątrz. Wiecie, jak człowiek brudny śmierdzi, nie? Jasne, że rzeczywistość duchowa czasem może być lekko mniej zauważalna, ale czasem, kochani, wcale tak nie jest. I człowiek, który jest duchowo przeżarty brudem, widać to w jego zachowaniu, w jego słowach, w jego spojrzeniu. Widać to. To może wręcz śmierdzieć, kochani. Umyjcie się. Bardzo was dzisiaj wszystkich zachęcam. Umyjcie się. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne nasze spotkanie niedzielne. Widzimy się za tydzień oczywiście w kolejnych naszych adwentowych przygodach CNN-owych. No i w ogóle trwamy w adwencie. Zapraszam na codzienne roraty rano, zapraszam na rekolekcję Historie z Młodości Świata. Dzisiaj kolejny odcinek w niedzielę, potem we wtorki i czwartki. No i tak jedziemy z różnymi tymi seriami. Ściskam was, pozdrawiam was, błogosławię was. A, i w ogóle przypomnę, dzisiaj jest to niedziela. Od dzisiaj, kochani, głoszę rekolekcję w Warszawie. Od dzisiaj do środy. W parafii Miłosierdzia Bożego i Siostry Faustyny. Zapraszam na Żytniej ulicy w Warszawie. Jeśli ktoś akurat w okolicy, to może wpadnijcie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, wszystkiego pięknego. Pa, pa.